Słuchasz podcastu Civitas On Air. Civitas On Air. Nauka w zasięgu ręki.
Czy potrzebujemy w XXI wieku socjologii praw człowieka? Witam w kolejnej odsłonie podcastu Civitas On Air. Nazywam się Barbara Markowska-Marczak, pracuję w Instytucie Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego, w którym od lat zajmujemy się socjologią spraw publicznych. I stąd temat naszej dzisiejszej rozmowy. W tym odcinku dowiecie się, jak zmienia się rozumienie praw człowieka w dobie turbokapitalizmu i katastrofy klimatycznej. Czy potrzebujemy naukowej, socjologicznej refleksji na temat bycia człowiekiem i na czym polega ochrona jego podstawowych praw, zwłaszcza w środowisku pracy. Pracy, która nieuchronnie dominować zaczyna nad naszym życiem. Moimi gościniami są dwie ekspertki z Centrum Praw Człowieka Kolegium Civitas, dr Jacqueline Kacprzak, dyrektorka Centrum i dr Lidia Stępińska-Ostasiak. Witam Panie.
Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry. No może zaczniemy od prostego pytania. Na czym polega poszanowanie praw człowieka dzisiaj?
To może się wydawać, że to jest łatwe pytanie, proste, ale tak naprawdę nie jest to łatwe, ponieważ odpowiedź na to pytanie wymaga dużej, skomplikowanej wiedzy z zakresu międzynarodowego prawa praw człowieka. Poszanowanie praw człowieka polega przede wszystkim na nienaruszaniu praw człowieka, które zostały skodyfikowane w międzynarodowych dokumentach ochrony praw człowieka, zarówno na poziomie Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak i na poziomie systemów regionalnej ochrony praw człowieka. My w Europie mamy aż dwa regionalne systemy ochrony praw człowieka. Z jednej strony jest to Rada Europy, z którą należy kojarzyć Europejską Konwencję Praw Człowieka, o której mam nadzieję wszyscy w Polsce słyszeliśmy i znamy, a przynajmniej być może każdy z nas słyszał o jakimś wyroku wydanym przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Natomiast może już mniej osób wie, że będąc członkiem Unii Europejskiej, Polska jest też stroną Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i ta Karta Praw Podstawowych gwarantuje Polakom też szereg różnych praw człowieka, nawet więcej przedmiotowo praw takich, które nie zostały zawarte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Gdybym miała odpowiedzieć na pytanie, czy to jest powszechna praktyka dzisiaj w Polsce, w Europie, to znowu nie jest to łatwa odpowiedź. Na pewno jest inaczej niż było 20 kilka lat temu. Między innymi też z tego powodu, że prawa człowieka się zmieniają, że zaczynają wpływać na rozwój praw człowieka różne nowe aspekty rozwoju życia społecznego, rozwoju geopolitycznego itd. Z całą pewnością jednak, żeby wiedzieć o tym, jakie prawa nam przysługują i co mamy na myśli, kiedy mówimy o poszanowaniu praw człowieka, no musimy przede wszystkim wiedzieć, czym prawa człowieka w ogóle są, o tym, że one są powszechne, przysługują nam wszystkim, że są niezbywalne, że są indywidualne. No i musimy znać taki podstawowy katalog praw człowieka, których ochronie służy ten międzynarodowy system ochrony praw człowieka i także oczywiście krajowy system.
No dobrze, chciałabym teraz zapytać dr Stępińską o to, jak to wygląda w Polsce. Czy w Polsce świadomość praw człowieka jest mocna w stosunku do innych państw europejskich? Czy się czymś wyróżniamy w sensie pozytywnym, negatywnym?
Trudno ocenić, jak wygląda ta świadomość bez porównania wyników badań. Takich wyników badań nie mamy. Natomiast na pewno to, na co warto zwrócić uwagę, to to, że ta świadomość musi nadążać za rozwojem technologii, dlatego że technologie, rozwój technologiczny, rozwój sztucznej inteligencji bardzo szybko zmienia środowisko, w którym działamy i też generuje cały szereg ryzyk, na które jesteśmy narażeni w kontekście praw człowieka, takich chociażby praw jak prawo do prywatności, prawo do niedyskryminacji. To przekłada się i na sferę pracy, i na sferę życia prywatnego. Dlatego chcąc monitorować świadomość praw człowieka, powinniśmy się bardzo mocno przyglądać prawom człowieka w kontekście technologii.
No dobrze, no to w takim razie chciałabym dopytać w tym miejscu o to, czy te prace, które obecnie są prowadzone nad definiowaniem sztucznej inteligencji, tak, jest porozumienie w Parlamencie Europejskim przyjęte wstępnie i wszyscy mocno o tym dyskutują w Europie, czy ta nowa legislacja w jakiś sposób odnosi się w ogóle, czy bierze pod uwagę ochronę praw podstawowych, tak, czy kieruje się tą samą logiką. Chodzi mi o to, czy te technologie i sztuczna inteligencja, zależnie od tego, jak zostanie ona zdefiniowana, czy zmieni nasze rozumienie praw podstawowych, czy nie pojawią się tam zagrożenia, które grożą nam właśnie w naszym tym człowieczym istnieniu.
To jest bardzo dobre i bardzo na czasie pytanie, a właściwie cały szereg pytań, jakie tutaj padło w tym ostatnim akapicie. Dlatego, że tak, z jednej strony rzeczywiście akt o sztucznej inteligencji, jego fundamenty nawiązują do wartości związanych z ochroną godności i praw podstawowych i rzeczywiście odnoszą się do ochrony chociażby prawa do prywatności, ochrony wolności słowa i wyrażania opinii przez to, że jest tam mowa o transparentności algorytmów, które de facto decydują o tym, jakie informacje do nas docierają poprzez media społecznościowe, czy też w jaki sposób przetwarzane są dane, które później trafiają do obiegu publicznego, do obiegu informacji. Jest tam też nawiązanie do takich praw, jak prawo do uczciwej i sprawiedliwej procedury, dlatego że algorytmy sztucznej inteligencji, które są stosowane w różnych procedurach, między innymi w procedurach sądowych, również mogą tutaj generować cały szereg zagrożeń, więc z jednej strony tak, jak najbardziej akt o sztucznej inteligencji odnosi się do ochrony praw człowieka. Z drugiej strony musimy też pamiętać o tym, że regulacje zwykle mają pewien kłopot z nadążaniem za tym, jak rozwija się technologia. W związku z tym ciągle będą pojawiały się nowe rozwiązania, nowe modele, nowe algorytmy i z pewnością w pełni akt o sztucznej inteligencji przed wszystkimi zagrożeniami nas nie zabezpieczy. Czy zmieni rozumienie praw człowieka? Myślę, że w dużej mierze to już się dzieje, bo coraz częściej mówi się o prawach takich jak na przykład prawo do bycia nieprzetwarzanym przez algorytmy sztucznej inteligencji, które jest, można powiedzieć, nową generacją praw, jakie chcielibyśmy mieć jako obywatele, jako jednostki.
Czyli rozumiem, że to jest na razie w sferze postulatów.
To jest w sferze postulatów.
Czyli rozumiem, będziemy o to walczyć. A wróćmy teraz do wątku pracy. Chciałabym zapytać, biorąc pod uwagę rozwój kapitalizmu i to, że wymaga on od nas cały czas jako pracowników zwiększonej dyspozycyjności, tak? Wkracza w nasze życie, przemienia naszą podmiotowość. Wyobraźmy sobie sytuację, że podejmujemy pracę w jakiejś korporacji. Na co powinniśmy tak naprawdę zwrócić uwagę, jeśli chodzi o prawa człowieka? Doktor Kacprzak.
Jeśli jesteśmy młodym pokoleniem, tym pokoleniem Z, to młodzi ludzie mają bardzo poważne oczekiwania wobec korporacji. Często bardzo słyszymy w ostatnim czasie, że przychodzą i właśnie przepytują swoich potencjalnych pracodawców z ich podejścia do zrównoważonego rozwoju, do społecznej odpowiedzialności biznesu. Nawet potrafią właśnie zapytać młodzi ludzie wprost, czy państwo macie politykę poszanowania, czy też ochrony praw człowieka. I wiąże się to między innymi z tym, że od 2011 roku mamy taki trend i właściwie wymogi, tak zwane soft law, nie twarde prawo międzynarodowe, ale jednak zalecenia Organizacji Narodów Zjednoczonych, które dotyczą właśnie poszanowania praw człowieka w działalności biznesowej. I co to oznacza w praktyce? Przedsiębiorstwa nie są stroną dokumentów międzynarodowej ochrony praw człowieka, ale jednocześnie jednak działając na terytorium konkretnych państw, przedsiębiorstwa powinny szanować prawa człowieka, tak jak one zostały właśnie przyjęte, uznane przez te międzynarodowe instytucje, organizacje. Kiedy mówimy właśnie o prawie do prywatności, o prawie do rzetelnego procesu sądowego, o prawie do życia i o wolności słowa, o wolności wyznania i tak dalej, w rozumieniu różnych dokumentów międzynarodowego prawa praw człowieka, to te wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka podkreślają, że przedsiębiorstwa prowadząc swoją działalność powinny szanować właśnie te międzynarodowo uznane prawa człowieka. I co ciekawe, nie dotyczy to tylko poszanowania praw człowieka swoich pracowników, ale też wszystkich pozostałych grup interesariuszy, w tym społeczności lokalnych na przykład, na które dane przedsiębiorstwo oddziaływuje, prawa pracownicze, pracowników naszych podwykonawców, czy też poddostawców dla danego przedsiębiorstwa i szeroko rozumiane prawa innych interesariuszy, na przykład naszych konsumentów czy klientów.
No dobrze, ale jeszcze raz dopytam, chodzi mi o perspektywę jednak jednostkową, tak? Przychodząc do dużej firmy i będąc świadkiem lub biorąc udział w sytuacji, w której czuję, widzę, obserwuję, że są łamane, mam wrażenie, że są łamane prawa człowieka, właśnie prawo do prywatności, wolności słowa, poszanowania, tak, ogólnego szacunku, powiedzmy, to nie jest takie rzadkie w Polsce właśnie. Dlatego wydaje mi się to tak palący problem. Co mogę tak naprawdę zrobić? Komu mogę się poskarżyć, jeśli przedsiębiorstwo, jeśli mój szef de facto nie rozumie, że łamie te podstawowe prawa?
Bardzo dziękuję za użycie tego terminu szacunku, dlatego że właśnie na tym terminie szacunek wiąże się z godnością ludzką. Koncepcja praw człowieka opiera się absolutnie głównie właśnie na koncepcji godności osoby ludzkiej i tego oczekiwania, że każdy z nas w każdej sytuacji właśnie będzie traktowany z szacunkiem, z godnością. Co mogę zrobić? No przede wszystkim, po pierwsze, muszę wiedzieć, jakie mam prawa i jakie prawa mi przysługują jako pracownikowi. I jeśli już właśnie pracuję w tej korporacji, no to powinnam się rozejrzeć, przyjrzeć, jaki jest regulamin pracy, jakie są inne regulaminy, jakie są procedury. Czy moja firma ma procedurę taką na przykład jak kodeks przeciwdziałania mobbingowi albo regulamin przeciwdziałania dyskryminacji. I to wszystko jest ok, ale tak naprawdę te współczesne zalecenia w odniesieniu do poszanowania praw człowieka w działalności firm i biznesu mówią o tym, że każda firma powinna mieć politykę poszanowania praw człowieka i ta polityka powinna znaleźć odzwierciedlenie we wszystkich innych kodeksach, procedurach, systemach zarządzania pracownikami itd. itd.
Polityka
powinna. A czy znajduje? To jest między innymi właśnie też ten punkt wyjścia do naszego głównego pytania, czyli czym mogłaby się zajmować socjologia praw człowieka właśnie, dlatego że nie ma wielu badań pod tym kątem. Prawa człowieka przez wiele lat były zdominowane przez nauki prawnicze przede wszystkim. Właśnie przez ten kontekst sama zaczęłam odpowiadać dzisiaj na pytania, zaczynając od międzynarodowych dokumentów praw człowieka. I to bardzo mocno wpłynęło właśnie takie wieloletnie podejście międzynarodowego prawa praw człowieka na ich rozumienie, ich postrzeganie. I żeby sprawdzić właśnie, czy w praktyce te prawa są szanowane albo czy są naruszane, to musimy mieć badania, których dużo nie ma naprawdę, niestety. Jakieś tam się zaczynają pojawiać. Poza tym nie jest łatwo prowadzić pewne badania w sytuacjach korporacyjnych, zwłaszcza w takiej sytuacji, jeśli to naruszenie może powodować pewne konsekwencje dla osób, które mogą zgłaszać jakieś naruszenia. Mam na myśli takie sytuacje jak z sygnalistami, czyli jeśli ktoś sygnalizuje jakieś nieprawidłowości, często może się spotkać z taką reakcją represyjną, odwetową ze strony przedsiębiorstwa, czy ze strony też innych instytucji. I często może też nie znaleźć zrozumienia. Mało tego, pani użyła takiego sformułowania: mój szef, teoretycznie zakładajmy, że mój szef na przykład właśnie może powodować takie sytuacje, które mogłyby świadczyć o naruszeniu praw człowieka. Co mogę wtedy zrobić? Jeśli nie ma w mojej firmie żadnego kanału, jakiejś informacji o tym, że jest jakaś skrzynka kontaktowa, albo w jaki sposób mogę złożyć zawiadomienie, skargę, nawet to nie musi być w kontekście skargi, ale jak mogę powiadomić mojego przełożonego, wyższych przełożonych o tym, że coś złego się dzieje. I ja jako pracownik muszę to wiedzieć też. Czyli muszą być pewne wewnętrzne systemy, wewnętrzne procedury, które zapewnią właśnie możliwość reagowania w takich sytuacjach.
Dobrze. Rozumiem, że to jest kwestia przyszłości i o tej przyszłości jeszcze chciałabym przez chwilę porozmawiać. Czyli zapytam panie, może teraz doktor Stępińską, o jej perspektywę, co socjologia tak naprawdę może powiedzieć, czy w jaki sposób socjologia jako nauka społeczna, posiadająca całą jakby narzędziownię metodologiczną, jakiego rodzaju badania można by sobie wyobrazić socjologiczne, które by pomogły, no nie wiem, zbudować świadomość na przykład praw człowieka, tak, czy zwiększyć ich skuteczność, ich funkcjonowania. To jest jedno pytanie, a kontekst jest taki, żeby obie panie jakby zechciały nam jeszcze opowiedzieć o tych trendach zmiany, tak? W jaki sposób w najbliższych dekadach będzie się rozumienie praw człowieka zmieniało, bo to nas tutaj interesuje. Nie jest to coś stałego. Wiemy, że są różne generacje jak gdyby wprowadzane. No właśnie, jak to wygląda według waszej wiedzy? Ale najpierw zacznijmy od tego socjologicznego wątku.
Myślę, że samo środowisko pracy, o którym rozmawiałyśmy, jest arcyciekawym obszarem do badań. Szczególnie, że kiedy patrzymy na pracę, to poza firmami mamy też innych pracodawców. Mamy administrację publiczną, mamy instytucje naukowe i każdy z tych kawałków, fragmentów rynku pracy trochę inaczej sobie radzi z prawami człowieka, trochę inaczej radzi sobie z wewnętrznymi procedurami, typu procedury antymobbingowe, typu procedury antydyskryminacyjne i porównanie, jak rozwija się świadomość w każdym z tych segmentów jest bardzo ciekawe. Co więcej, zmiana środowiska, zmiana technologiczna, zmiany klimatyczne i wszystkie inne zmiany, których doświadczamy i jako jednostki, i jako organizacje, powodują, że te wyzwania bardzo szybko się zmieniają i tworzą też nowe wyzwania kompetencyjne, wiedzowe. Musimy się ciągle uczyć, żeby dobrze rozumieć, jak technologia zmienia nasze życie, w tym jak zmienia prawa człowieka. Dobrym przykładem takich ukrytych mechanizmów są na przykład algorytmy stosowane przy rekrutacjach do firmy. I to jest właśnie ten moment, kiedy pracodawcy mogą nie być świadomi, że te algorytmy dyskryminują na przykład kobiety w procesach rekrutacyjnych, bo życiorysy przechodzą przez automatyczne systemy, gdzie dokonywana jest pierwsza selekcja tych życiorysów i tam właśnie algorytm decyduje, jakie kompetencje są ważne i bardzo często koncentruje się na kompetencjach typowo stereotypowo przypisywanych mężczyznom.
Dobrze, czy w takim razie możemy zaskarżyć taką decyzję rekrutacyjną już dzisiaj na podstawie tej świadomości o mechanizmach dyskryminujących?
W tej chwili jeszcze nie, ale docelowo moglibyśmy, bo znając mechanizmy, jak ten algorytm działa i to właśnie próbuje też uregulować akt o sztucznej inteligencji, transparentność algorytmów i wiedza, w jaki sposób one działają, to docelowo ma nam pozwalać zaskarżać takie decyzje.
Ale jeśli mogę wejść w słowo, bo mówiąc zaskarżać, zapewne wszyscy od razu mamy na myśli, czy mogę z taką sprawą pójść do sądu. Do sądu mogę pójść właściwie z każdą sprawą, natomiast wspomniane przeze mnie wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka wskazują w kilku zaleceniach właśnie na wielką potrzebę rozwoju i też uświadamiania i edukowania o różnego rodzaju możliwych środkach zaradczych, które mogą właśnie poprawić sytuację osób, których prawa zostaną naruszone w wyniku działalności przedsiębiorstw. I w tych środkach zaradczych nie mieszczą się tylko sądy i sądowe sprawy, ale też mogą się tam mieścić pozasądowe mechanizmy rozpatrywania skarg. Mogą to być tego typu sytuacje i instrumenty jak mediacje, jak postępowania arbitrażowe, jak na przykład przede wszystkim tak naprawdę wewnętrznie funkcjonujące w przedsiębiorstwach mechanizmy właśnie składania skarg albo organizowane na poziomie sektorowym, to się już powoli zaczyna dziać także w Polsce. To nie jest tak, że my u nas jesteśmy cały czas gdzieś ciągle w ogonie Europy czy świata. Też w Polsce zaczynają powstawać właśnie takie sektorowe możliwości zawiadamiania właśnie o prawidłowościach i składaniu skarg. Takie możliwości już się zaczynają pojawiać, tyle tylko, że problem myślę, że jest większy, leży on po drugiej stronie. No i oczywiście mamy Państwową Inspekcję Pracy. W kontekście naruszeń praw pracowniczych jest oczywiście Państwowa Inspekcja Pracy plus Rzecznik Praw Obywatelskich plus rzecznicze jeszcze instytucje. Tyle tylko, że to, co jest potrzebne do tego, żeby właśnie umieć świadomie skorzystać z tych mechanizmów, powinniśmy mieć wiedzę, jakie prawa nam przysługują i co mogę zrobić właśnie w sytuacji, kiedy te prawa są naruszane.
Dobrze, to w takim razie na koniec zapytam wprost, skąd możemy czerpać tą wiedzę? Co tak naprawdę powinniśmy w tym momencie wiedzieć na temat praw człowieka, żeby nie być całkowicie bezbronni? Mówimy tutaj o turbokapitalizmie, który na pewno nie opiera się na prawach człowieka i na pewno ich nie szanuje, ale my jako obywatele, co powinniśmy wiedzieć według pań i skąd możemy czerpać tą wiedzę? Proszę o krótkie podsumowanie.
Więc jeśli mogłabym ja zacząć, to wydaje mi się, że przede wszystkim to, co jest ważne, trzeba śledzić trendy. Wszystko to, co się dzieje w ostatnim czasie, ale tego jest tak bardzo dużo, jak wszyscy doskonale wiemy. Codziennie każda nowa informacja przykrywa kolejną informację. Natomiast na pewno zwracam Państwu uwagę na taki wątek, jak właśnie poszanowanie praw człowieka w działalności przedsiębiorstw, albo inaczej po angielsku business and human rights, czyli to, że jest, to się kształtuje już od wielu lat, od ponad 13 lat. Jest taki właśnie trend międzynarodowy, właśnie oczekiwań i mało tego regulacyjny trend na poziomie Unii Europejskiej, że przedsiębiorstwa muszą składać sprawozdania, nie wszystkie, ale pewna grupa przedsiębiorstw musi składać sprawozdania z tego, co robi w zakresie praw człowieka. Dodatkowo też właśnie wydaje mi się, że takie inicjatywy jak nasze Centrum Praw Człowieka i inne inicjatywy naukowe są bardzo cenne, bo w Centrum Praw Człowieka Collegium Civitas stawiamy sobie między innymi też takie działanie z jednej strony edukacyjne, chcemy organizować różnego rodzaju kursy, szkolenia, konferencje, seminaria naukowe, ale też prowadzić badania. Badania właśnie w zakresie tego, jak prawa człowieka są postrzegane, żeby właśnie między innymi wnieść taki wkład do nowej dyscypliny, jaką mamy nadzieję, że w Polsce też się rozwinie, czyli socjologia praw człowieka.
Doktor Stępińska?
Wymieniłabym trzy źródła informacji, mając na uwadze, że żyjemy w czasach, gdzie produkcja wiedzy jest ogromna i selekcja informacji jest trudna. To te trzy źródła informacji byłyby następujące. Po pierwsze, organizacje międzynarodowe, które zajmują się prawami człowieka. Po drugie, instytucje akademickie, które badają różne aspekty praw człowieka, jak one działają w praktyce. I trzecie źródło to organizacje pozarządowe, które od lat zajmują się tą tematyką.
Dobrze, dziękuję Paniom za rozmowę. Moimi gościniami były dwie ekspertki z Centrum Praw Człowieka Kolegium Civitas, dr Jacqueline Kacprzak i dr Lidia Stępińska-Ustasiak. To był podcast Civitas On Air o prawach człowieka w XXI wieku.
Dziękujemy za uwagę i jednocześnie zachęcamy do subskrybowania naszego podcastu Civitas On Air, który jest dostępny w popularnych serwisach streamingowych. Kolegium Civitas znajduje się także na Facebooku, Instagramie i portalu LinkedIn. Zachęcamy do śledzenia naszych profili.